A gościem Polskiego Radia Białystok jest rzeczniczka Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W ostatnich dniach, czy też w ostatnich tygodniach przybiera na sile fala migracji z Białorusi do Polski. Widać to po statystykach Straży Granicznej. Pani porucznik, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej?
Rzeczywiście w ostatnich dniach obserwujemy nieco więcej tych prób nielegalnego przekroczenia granicy. Proszę pamiętać, że w tych statystykach, które codziennie podajemy, są również podejścia pod barierę. Osoby podchodzą, czy to z drabinami, czy próbując ją pokonać w inny sposób i wycofują się na Białoruś, więc również te osoby są ujmowane, te, które próbowały, a nie udało im się i wycofały się na Białoruś. Ta liczba prób jest również związana na pewno też z tym, że cudzoziemcy, strona białoruska, mają świadomość, że w najbliższym czasie zostaną oddane pierwsze odcinki bariery elektronicznej, a do końca roku cała bariera elektroniczna ma być uruchomiona, więc na pewno to przekroczenie granicy będzie jeszcze bardziej utrudnione. Stąd wiemy, że teraz starają się wykorzystać te ostatnie tygodnie, aby przekroczyć nielegalnie granicę.
No to zapytam za moment, a jak wyglądają próby przejścia przez granicę? Czy uczestniczą wciąż w tym służby białoruskie? Czy są to duże grupy cudzoziemców?
W porównaniu z minionym rokiem na pewno te grupy nie są duże. W tamtym roku to grupy nawet 80-osobowe, które siłowo forsowały granice. Dzięki temu, że jest bariera, to takich dużych grup już nie obserwujemy. I w tych miejscach, gdzie stoi ta zapora fizyczna, to są grupy kilkuosobowe, 5-4-osobowe. Tak naprawdę tych prób nielegalnego przekroczenia jest najwięcej w tych miejscach, gdzie są rzeki graniczne, rozlewiska tych rzek i tam obserwujemy grupy kilkunastoosobowe. Tam tym osobom najczęściej się udaje nielegalnie przekroczyć granicę. Tam nie ma bariery fizycznej. Rzeczywiście w te miejsca Białorusini kierują grupy cudzoziemców. Cały czas też oczywiście pomagają w nielegalnych przekroczeniach granicy. Czy to widzieliśmy ich po drugiej stronie rzeki, gdzie pomagali cudzoziemcom wejść na pontony, ale też widzieliśmy, że w miejscach, gdzie jest bariera fizyczna, próbowali robić podkopy, próbowali uszkadzać ją, więc tutaj te działania służb białoruskich na pewno nie ustają i cały czas jest to migracja ewidentnie sterowana przez reżim białoruski, ale też jak się okazuje przez stronę rosyjską, gdyż ci cudzoziemcy, których w tym roku zatrzymujemy już po polskiej stronie, prawie 100% mają rosyjskie paszporty, wizy, dokumenty, bo to są też często osoby, które mieszkały przez jakiś czas już w Moskwie.
Byłem ostatnio w przygranicznych miejscowościach i mieszkańcy tych miejscowości mówią, że tych przekroczeń, czy też prób przekroczeń granicy jest zdecydowanie więcej niż jest to ujmowane w statystykach Straży Granicznej.
Jeżeli osoby, mieszkańcy czy ktokolwiek ma informacje o nielegalnych migrantach, to prosimy nam takie informacje przekazać. Te wszystkie dane, które mamy, wszystkie przekroczenia granicy, o których wiemy, wszystkie podajemy. Jeżeli ktoś ma jakieś inne informacje, to prosimy nam je przekazać.
A co z tą zaporą? Mówiła pani o tym, że ona faktycznie trochę powstrzymuje, że te grupy cudzoziemców są mniejsze. Mówi się też o podkopach. Czy dużo takich prób podkopania tej fizycznej zapory notujecie tygodniowo na przykład?
Praktycznie codziennie notowujemy próby uszkodzenia bariery, czy to próby podkopów, czy to próby przejścia nad przęsłami, uszkodzenia tej koncertiny nad przęsłami. Tego się też spodziewaliśmy, bo cały czas widzieliśmy, że strona białoruska obserwuje budowę bariery fizycznej, tak zresztą jak teraz obserwuje instalację tej bariery elektronicznej, więc tutaj nie mieliśmy co do tego wątpliwości, że będą próby uszkadzania tej bariery. Rzeczywiście praktycznie codziennie są takie próby.
A co z budową zapory elektronicznej, która pierwotnie, przypomnę, miała być gotowa we wrześniu? Na jakim etapie jest teraz jej realizacja?
W tym momencie został ustawiony już pierwszy kontener, który będzie scalał elementy tego systemu elektronicznego. Tych kontenerów ma być docelowo 11. Od postawienia kontenerów możemy instalować już kamery te dzienne, te termowizyjne. I rzeczywiście te kamery są już instalowane. Na niektórych odcinkach już są w 100% ustawione słupy pod kamery, więc wszystko idzie zgodnie z planem. W najbliższych dniach, może być to 2-3 tygodnie, będą uruchomione pierwsze odcinki tego systemu elektronicznego, który już będzie w tych pierwszych odcinkach działał i potem sukcesywnie będą dodawane kolejne, aby do końca roku wszystkie razem spiąć. O wiele wcześniej udało nam się ukończyć budowę tego centrum nadzoru w Białymstoku, z którego funkcjonariusze będą reagowali na sygnały płynące z bariery elektronicznej i w razie potrzeby wysyłali patrole w odpowiednie miejsca.
Proszę powiedzieć, co się wtedy zmieni, gdy ten cały system będzie działać?
Dzięki temu systemowi, nie będąc fizycznie na granicy, będziemy dokładnie wiedzieli, co się dzieje, bo system będzie informował nas o wszelkich próbach podejścia pod barierę fizyczną, wszelkich ruchach, które będą się działy wokół tej bariery elektronicznej i my będziemy mogli to weryfikować i reagować adekwatnie do zagrożenia.
Chciałbym przytoczyć jeden przykładowy komunikat Straży Granicznej z Twittera z ubiegłego tygodnia. Na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 59 osób, w tym 9 osób podchodziło pod barierę.
Pod barierę.
Tak, wycofały się na Białoruś. Tu wszystko jest jasne, ale jest też dalsza część komunikatu. 8 obywateli Kongo nielegalnie przeprawiło się wpław na stronę polską przez rzekę Świsło. To jest oczywiście jeden z wielu podobnie brzmiących komunikatów. Chodzi o to, że ci obywatele Kongo znaleźli się formalnie już w Polsce, co prawda nielegalnie, no ale dostali się do naszego kraju. Co dzieje się w takim przypadku? Czy oni muszą odpłynąć na Białoruś? Jakie są procedury?
Przede wszystkim zawsze jest ustalany stan zdrowia tych osób. To nie polega nie tylko na tym, że my sami widzimy, obserwujemy, czy tym osobom trzeba pomóc, ale przede wszystkim, czy osoby chcą pomocy lekarskiej. Jeżeli zgłaszają, że cokolwiek ich boli, że potrzebują pomocy lekarskiej, to te osoby są zawsze zabierane do szpitala, czy taka pomoc jest ta pierwsza udzielana na miejscu. Drugą zasadniczą sprawą jest to, czy osoby chcą pozostać na terytorium Polski, czy nie. Proszę pamiętać, że wszystkie decyzje to są decyzje tych osób. To, że po pierwsze podejmują nielegalną drogę przez granicę, a drugie to, czy chcą zostać w Polsce, czy nie. Jeżeli chcą osoby ubiegać się o ochronę międzynarodową, to takie wnioski są zawsze przyjmowane. Niestety najczęściej jest tak, że osoby nie chcą zostać w Polsce, unikają kontaktu ze Strażą Graniczną, gdyż ich celem są inne kraje Europy Zachodniej, to non-stop zgłaszają i tych wniosków nie chcą składać, gdyż wiąże się to z tym, że one muszą pozostać wtedy na terytorium Polski przez okres co najmniej 6 miesięcy, kiedy te wnioski zostaną rozpatrzone przez szefa urzędu do spraw cudzoziemców.
Czyli w przypadku, kiedy nie chcą zostać w Polsce, to muszą wrócić tą samą drogą na Białoruś?
Otrzymują postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski z jednoczesnym zakazem wjazdu na teren strefy Schengen przez okres 3 lat, są zawracane do linii granicy w bezpiecznych miejscach. Nikt nigdy tych osób nie kieruje na żadne bagna, na żadne rzeki. Są w bezpiecznych miejscach. Przypominam, że po białoruskiej stronie granicy, przy granicy są również tereny zabudowane, są drogi. Więc tutaj to nie jest tylko puszcza i rzeki.
Pytam o to, bo w Białymstoku środowisko naukowe protestuje przeciwko organizowaniu konferencji naukowej wspólnie ze Strażą Graniczną. W proteście zwracają uwagę właśnie na tak zwane pushbacki i te działania nazywają niehumanitarnymi i niezgodnymi z prawem.
Jestem zdziwiona bardzo tym protestem, ponieważ zawsze wydawało mi się, że uczelnie, uniwersytety są powinny być miejscem, gdzie może się odbywać dyskusja i że każdy może przedstawiać swoje poglądy i swoje racje. A tutaj się okazuje, że są racje i racje.
A jak określiłaby pani profil migranta? Kim są ci ludzie, którzy teraz próbują przez Polskę dostać się do zachodniej Europy?
W tym roku tendencją taką dominującą i ciągle się utrzymującą jest bardzo duża różnorodność, jeżeli chodzi o obywatelstwa tych osób. W tamtym roku byli to głównie obywatele Iraku, Afganistanu, a w tym roku obserwujemy w ciągu jednego miesiąca nawet około 40 różnych narodowości. To są głównie mieszkańcy, obywatele państw Afryki i to Afryki tej subsaharyjskiej. Są to mężczyźni między 20 a 40 rokiem życia. Czasami pojawiają się kobiety, są to osoby dorosłe. Tendencją utrzymującą się jest również to, że są to prawie w 100% osoby, które przybywają na terytorium Białorusi z Rosji. Najczęściej dolatują ze swoich krajów pochodzenia do Moskwy, do Petersburga, a stamtąd drogą lądową, samochodem są dowożeni do Mińska. Z Mińska organizowana im jest podróż pod granicę polsko-białoruską.
Czy imigranci koncentrują się na Białorusi, czy oni tam sukcesywnie, regularnie docierają?
My nie obserwujemy w pobliżu linii granicy koczowisk. Te osoby, które zatrzymujemy po stronie polskiej, mówią, że na przykład były przez 2-3 tygodnie w Mińsku, zanim ktoś zorganizował tą podróż pod granicę polsko-białoruską.
To większe zróżnicowanie narodowościowe o czym może świadczyć? O tym, że ten szlak migracyjny zyskuje na popularności w różnych regionach świata?
Naszym zdaniem wynika to z tego, że w niektórych krajach już jest informacja, że granica polsko-białoruska jest trudna do przekroczenia. W tych krajach, gdzie taka informacja dotarła, no to tych migrantów jest naturalnie mniej. Natomiast strona białoruska stara się ściągnąć z innych krajów, praktycznie z całego świata.
Rzeczniczka Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, była gościem Polskiego Radia Białystok. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.